Rozdział 5. Po dłuższej chwili pojawiło się przed nim światło, które ozłociło lodowe ściany. Tajen miał wrażenie, że zbliża się do końca tunelu, więc zwolnił. Okazało się jednak, że wiszą tam po prostu dwie lampy olejne. Z wnęki wyszedł kolejny młody mag i nieufnie zapytał go o imię. Kiedy Tajen się przedstawił, mężczyzna odprężył się i kazał mu jechać dalej, ale nie za szybko, i wypatrywać mostu. Popatrzył w ciemność przed sobą, szukając zmian w lodowych ścianach. Most musiał przecież nad czymś przebiegać, może nad podziemną rzeką. Nasłuchiwał dźwięków innych niż tarcie płuc o lód, ale żaden odgłos nie dobiegał jego uszu. Nagle ściany zrobiły się czarne. Zwolnił i dalej jechał ostrożnie. Tunel rozszerzył się. Pod ścianą stały sanie. Przeciwległa ściana nie była czarna, lecz w górze, w dole i po bokach rozciągała się mroczna pustka. Tajen rozjaśnił płomień i wysłał go naprzód. Ogień oświetlił wielką szczelinę w pokrywie lodowej, przez którą biegł tunel. Światło nie dochodziło do dna rozpadliny ani do sklepiska, a szczelina zakrzywiała się w obie strony, więc nie było widać, jak daleko sięga. Brzegi rozpadliny łączył most. Dźwigary wchodziły głęboko w ściany po obu stronach, tworząc połowy łuku. Biegły ku sobie, ale nie spotykały się po środku. Może w przeszłości się schodziły, może lodowe ściany przemieściły się przed ukończeniem budowy, a może budowniczowie okazali się nieudolni. To było nieistotne. W przerwę wbudowano nowy, ustawiony pod kątem odcinek, tworząc lekki zakręt w przęśle. Most nie miał balustrady. Był też za wąski, by przejechać po nim saniami. Gdyby nie ostrzeżenie, Tajen pędem pokonałby jego pierwszy drewniany odcinek i runąłby w otchłań. Ustawił swoje sanie za pozostałymi, zsiadł z nich i zarzucił torbę na ramię. Ruszył naprzód. Most był oblodzony i śliski. Tajen zaczerpnął więc dodatkowej mocy, na wypadek, gdyby musiał pomóc sobie w utrzymaniu równowagi. Udało mu się jednak przejść bez kłopotu. W dalszej części tunelu znalazł kolejne sanie. Wybrał jedne i ruszył w dalszą drogę. Następna para lamp nie oświetlała niczego szczególnego, ale kiedy ją minął, w oddali usłyszał dzwonienie dzwonków. Wkrótce na końcu korytarza dostrzegł światło. Kilkaset kroków przed tym miejscem drogę zastąpiła mu jakaś postać, której kontur rysował się na tle odległego blasku. Tajen zatrzymał się.
Kim jesteś? Zapytał męski głos.
Tajen Ironsmelter.
Aha, przyjaciel Jiry. W takim razie możesz wjechać.
Dziękuję, odpowiedział Tajen, gdy mężczyzna ustąpił mu z drogi. Dotarł do końca tunelu i znalazł się w rozświetlonej, lśniącej jaskini. Podobnie jak w szczelinie, ściany z przodu i tyłu jaskini zakrzywiały się, więc nie było widać jej kątów. Sklepienie, jeśli w ogóle istniało, skrywało się w ciemności nad głową. Tajen zastanawiał się, czy jaskinię utworzono w kolejnej, mniejszej rozpadlinie, wypełnionej do połowy, by uformować podłoże. Na prowizorycznych łóżkach, stołkach i krzesłach pośrodku pomieszczenia siedziało kilkaset osób, a jedyne przejście pomiędzy nimi prowadziło ku wejściu do następnej jaskini. Zauważył, że w większości były to kobiety, a oprócz nich tylko starcy i chłopcy. Zajrzał w myśli kilku osób i przekonał się, że to krewni buntowników. Kilkoro podniosło na niego wzrok, ale nikogo nie zaniepokoiło jego przybycie. Nikt też nie przejawiał ochoty, by się z nim przywitać. Gdy wpuścił nieco powietrza przez swoją osłonę, poczuł zapach potu, niemytych ciał, gotowanego jedzenia i śmieci. Stwierdził, że to nie może być siedziba buntowników. Może to była baza założona dla zmyłki, gdzie należało poddać się próbie, by dostać się do tej prawdziwej. Rodziny rebeliantów nie były przez to w mniejszym niebezpieczeństwie, ale może tego ryzyka nie dało się uniknąć. Kolejny rząd sań stał pod ścianą, zza której właśnie się wyłonił, więc Tajen wjechał na wolne miejsce, zsiadł z pojazdu i wziął do ręki torbę. Do tego czasu zebrał się wokół niego tłumek dzieci. Ukrył konsternację. Spodziewał się raczej grupy nieufnych dorosłych. Kto ty jesteś? Zapytał jeden z chłopców. Uśmiechnął się do pogodnych, zaciekawionych twarzy, które odpowiedziały mu uśmiechami od ucha do ucha.
Tajen. Jesteś tu, żeby walczyć?
Może.
Musimy walczyć z Reinem,
odpowiedział chłopiec, a imię maga zabrzmiało w jego ustach jak warkot. Dźgnął palcami w stronę Tajena.
Musimy go zaciukać.
No dobrze. W takim razie wygląda na to, że nie jestem tu potrzebny. Rozejrzał się wkoło, ale niegrzecznie byłoby odejść bez przywitania się. Czy któreś z was wie, gdzie znajdę Jirę?
Jira!
Zawołała jedna z dziewczynek, obracając się na pięcie i patrząc uważnie na wszystkie strony. Druga wskazała na wejście do groty.
Tamtędy?
Spytał Tajen. Wszystkie dzieci pokiwały głowami. Ukłonił się w podziękowaniu, wywołując wśród nich chichot, a potem ruszył w stronę wylotu jaskini w towarzystwie niewielkiej gromadki. Ludzie przyglądali mu się badawczo, gdy ich mijał. Uprzejmie kiwał głową. Wielu zajmowało się domowymi obowiązkami. Dwie osoby prały ubrania. Starsza kobieta z rękami zanurzonymi po łokcie w balii parującej wody i młodsza, trzymająca w dłoniach ubrania parujące pod jej intensywnym spojrzeniem. Gdy znalazł się zaledwie o kilka kroków od przejścia, z groty wyszedł mężczyzna w towarzystwie Jiry. Zmierzył Tajena wzrokiem. Był pierwszą osobą, która przejęła się obecnością nieznajomego wśród swoich. Jira na widok Tajena uśmiechnęła się szeroko.
Tajenie, wiedziałam, że do nas dołączysz. To jest Ceylon.
Ceylon był nieco starszy od Tajena, wyższy, miał ziemistą cerę i wysoko uniesione, cienkie brwi, przez które wyglądał na wiecznie niezadowolonego.
Witaj, Tajenie, odezwał się. Wiesz, po co się tu zebraliśmy?
Tajen spojrzał na Jirę. Wiem, że nie chodzi o to, o czym mówiła mi Jira.
Nie?
Ceylon rzucił na nią okiem.
A co ci powiedziała?
Że wraz ze wszystkimi swoimi przyjaciółmi przenosi się w bezpieczne miejsce. Zabrzmiało to tak nietypowo, że nie mogła mieć tego na myśli. A najlepszym wyjaśnieniem, na jakie wpadłem, było to, że zbiera magów w innym celu. A z uwagi na ostatnie nowiny nie trudno było zgadnąć w jakim. Jira prychnęła.
Widzę, że potrzebowałeś kilku dni, żeby się domyślić, ale przecież zawsze byłeś odrobinę nierozgarnięty.
Ceylon przeniósł wzrok z Tajena na Jirę, a potem pokręcił głową.
Po powrocie Reina nie ma już całkowicie bezpiecznych miejsc. Zapraszam do naszej sali zebrań.
Gestem dał Tajenowi znać, by podążył z nim.
Brakuje kilku naszych zwolenników, ale przedstawię cię później. Jeszcze nie wybraliśmy przywódcy na stałe. Czekamy na wielu magów, a niektórzy z nich mają większe doświadczenie w walce i strategii.
I dowodzeniu, cicho dodała Jira. Druga jaskinia była mniejsza i okrągła. Na drewnianych skrzynkach ustawionych w krąg siedziało kilku mężczyzn, przeważnie młodych. Wszyscy z zaciekawieniem popatrzyli na Tajena.
To jest Tajen Ironsmelter,
zwrócił się do nich Ceylon, idąc przodem ku kręgowi.
Najpotężniejszy mag ze szkoły magii Lifter.
Tego nigdy nie potwierdzono, sprostował Tajen. Zmrużył oczy i spojrzał na Jirę, która odeszła na bok i stanęła przy skrzynce. Uśmiechnęła się znacząco.
Co takiego im o mnie powiedziała?
Zastanawiał się.
A zatem chcesz dołączyć do buntu?
Zapytał jeden z mężczyzn, podnosząc się ze skrzynki. Był o pół głowy niższy od Tajena, ale miał szerokie bary, umięśnione ramiona, a jego brązowa skóra była upstrzona plamkami.
To jest Tajan, poinformował Tajena Ceylon. Odpowiada za bezpieczeństwo tej siedziby.
Tajen odwrócił się i utkwił wzrok w Ceylonie.
To wasza siedziba?
Gdy ten nie zaprzeczył, Tajen spojrzał na Ayana, szukając u niego potwierdzenia tych słów. Mężczyzna przytaknął.
Panują tu trudne warunki, przyznał Ceylon, po czym wyprostował się. Ale znieślibyśmy nawet trudniejsze, jeżeli dzięki temu zdołalibyśmy uwolnić światy spod kontroli Reina. Tajen obejrzał się na przejście do większej groty. Ja też, ale skoro zdołałem znaleźć was w kilka dni, on też da radę.
Zostawiłam ci wiadomość, którą tylko ty mogłeś zrozumieć, przypomniała mu Jira. Posłańcy na targowisku mają mówić pewnym ludziom, żeby udali się na północ do lodowej krainy, ale nie wiedzą dlaczego. A ja oznajmiłam tu wszystkim, że na ciebie czekamy.
A gdyby ktoś schwytał mnie po drodze albo przeczytał moje myśli i podążył za mną? Zapytał.
Zmarszczyła brwi i spojrzała na Ayana, który zasępił się i nie powiedział ani słowa. Tajen odwrócił się z powrotem do Ceylona.
Dlaczego przetrzymujecie tu swoje rodziny?
Muszą być blisko, żeby nie wykorzystano ich przeciwko nam, odpowiedział Ceylon oschle.
Tajen wpatrywał się w niego ze zdumieniem. Nikt tego nie przemyślał?
Musiał ukryć ulgę, gdy zdał sobie sprawę, że buntownicy nie stanowią zagrożenia dla Reina.
Jeśli mu o tym powiem, to czy pozwoli im pokręcić się tu jeszcze, zanim się znudzą i wrócą do domów?
Wtedy do głowy przyszła mu mroczniejsza myśl.
Czy to wystarczy, żeby uzyskać od niego pomoc w przywróceniu ciała Velli?
Wprowadziliśmy inne środki ostrożności, rzekł Ayan. Żeby do nas dołączyć, każdy musi udowodnić, że jest godny zaufania. Musi otworzyć przed nami swój umysł.
Serce w piersi Tajena zamarło. Nie mógł tego zrobić. Dowiedzieliby się, dlaczego tak naprawdę do nich dołączył. Dowiedzieliby się o Velli. To nie mogłoby się udać.
Jednak Rein oczekiwał, że Tajen przyłączy się do nich, a przecież człowiek, który żył od tysiąca cykli i prawdopodobnie przechytrzył już wielu buntowników, domyśliłby się, że przystąpienie do buntu może wiązać się z odczytaniem myśli.
Musi być jakiś sposób, żeby tego uniknąć.
Gdy tylko o tym pomyślał, przyszło mu do głowy coś, co mogłoby pomóc. Wyprostował się i spojrzał Ayanowi w twarz.
Ze wszystkich niedorzeczności, które tu zobaczyłem i usłyszałem, ta jest największa.
Mężczyzna zmrużył oczy.
Czyli nie zgadzasz się?
Oczywiście.
Tajen usłyszał, że zebrani wstrzymali oddech. Pewnie zastanawiają się, czy to oznacza, że jestem szpiegiem, którego właśnie wpuścili do serca swojej siedziby.
W takim razie nie jesteś tu mile widziany.
Tajen pokiwał głową i cofnął się o krok w kierunku wyjścia.
Uszanuję wasze środki ostrożności i odejdę przez tunel.
Chwileczkę! Jira podeszła do niego szybkim krokiem i położyła mu dłoń na ramieniu, patrząc na niego zawziętym wzrokiem.
Tajenie, zostań. Może nie podoba ci się, jak to teraz wygląda, ale wszystko jest tu dla nas nowe. Od czegoś trzeba zacząć.
Nie czekając na odpowiedź, zwróciła się do mężczyzn.
Potrzeba nam magów takich jak Tajen. Nie tylko dlatego, że jest potężny, ale i dlatego, że jest mądry. Wynalazł magię mechaniczną. Naprawdę by nam się przydał, gdyby doszło do bitwy.
Tajen stłumił dreszcz, gdy przypomniał sobie, w jaki sposób Hekkirk wykorzystała insektoidy. Czyżby buntownicy oczekiwali od niego tego samego? Może mógłby zaplanować w insektoidach jakieś wady, żeby doszli do wniosku, że nie są one tak potężne, jakby się mogło wydawać.
Zasady są po to, by ich przestrzegać, zwrócił się do niej Ayan, krzyżując ramiona. Wszyscy udowodniliśmy, że jesteśmy czyści, i to nieraz.
Nieraz? To znaczy, że robicie to regularnie?
Tajen z niedowierzaniem pokręcił głową.
Nawet wobec tych, którzy opuszczają siedzibę, żeby przywieźć zapasy?
Zwłaszcza tych, odparł Ceylon.
Tajen otworzył usta, zamknął je, odwrócił się i ruszył do wyjścia.
Wracaj, odezwała się Jira, chwytając go, żeby się zatrzymał. Wszyscy musicie o tym porozmawiać, pójść na kompromis. A jeśli Tajen pozwoliłby wam zajrzeć w swoje myśli tylko raz?
Nie, stanowczo oznajmił Tajen.
Wszyscy mamy sekrety, którymi nie chcielibyśmy się dzielić, powiedziała, ale przyrzekliśmy, że dochowamy tajemnicy.
Dopóki jednego z was nie znajdzie Rein i nie dowie się wszystkiego o wszystkich.
Tajen rozejrzał się po zebranych, patrząc każdemu w oczy.
Jeżeli on naprawdę potrafi wyczuć, kiedy ludzie przenoszą się między światami, to że schwyta kogoś jest tylko kwestią czasu. A kiedy to się stanie, Rain nie dowie się o moich przyjaciołach, miejscu pobytu mojej rodziny, ani o światach, które według mnie mogą stanowić dobrą kryjówkę, ani też o żadnej strategii, która według mnie może pomóc nam go pokonać. A co najważniejsze, nie pozna całej mojej wiedzy o magii mechanicznej. Mogę mieć taką pewność tylko wówczas, gdy nie pozwolę nikomu czytać w moich myślach. Wszyscy patrzyli po sobie w ciszy, która zapadła po jego słowach. Z początku były to pytające spojrzenia, badające reakcje pozostałych. Potem pojawiła się w nich iskierka buntu przekazywana od jednej osoby do drugiej, która w końcu przekształciła się w piorunujące spojrzenia skierowane na Ayana i Ceylona. Cóż, to potwierdza, kogo uważają za tymczasowych przywódców. Dwaj mężczyźni, szczupły i krępy, popatrzyli na siebie. Coś w tym jest, Ayanie, powiedział Ceylon, spoglądając na niego prowokująco. Ayan spojrzał na niego wilkiem. Ale jak inaczej będziemy wiedzieć, komu można ufać? Dowiemy się w tradycyjny sposób. Będziemy czekać i obserwować. Lojalność udowodniona czynami. Rekomendacje osób, które są według nas godne zaufania. Mogę za niego poręczyć, dodała Jira. Ayan rozejrzał się po zebranych. Może powinniśmy zastosować system dwustopniowy. W spotkaniach dotyczących strategii mogliby uczestniczyć tylko zaufani ludzie. Nowi członkowie musieliby na to zapracować. Ceylon pokiwał głową. No skoro wiemy już, że pozostałym z nas można ufać, wszyscy tu obecni znaleźliby się w grupie zaufanych osób, a wszyscy przybysze, łącznie z Tajenem, stanowiliby drugą grupę. Popatrzył na resztę mężczyzn. Wszyscy się zgadzają? Wokoło rozległy się pomruki aprobaty. Ktoś się nie zgadza? Cisza. Obaj przywódcy popatrzyli na Tajena. A to znaczy, że na razie nie możesz uczestniczyć w spotkaniach na temat strategii. Zgadzasz się na to, Tajenie Ironsmelterze? Zapytał Ayan. Tajen udał, że się zastanawia i kiwnął głową. Tak. W takim razie, jeżeli nikt nie ma nic przeciwko temu, witam Tajena Ironsmeltera wśród buntowników, powiedział Ceylon. Zwrócił się do Jiry. Pokażesz mu, gdzie może się rozgościć? Wykrzywiła usta. Nie odpowiedziała, lecz wzięła Tajena pod ramię. Chodź. Pozostali milczeli, gdy Tajen i Jira zmierzali ku wyjściu. Kiedy para znalazła się w większej grocie, Jira westchnęła z rozdrażnieniem i puściła jego rękę. Nie wiem, kto jest gorszy, ty czy oni, powiedziała. Tajen uśmiechnął się. Uważasz, że powinienem pozwolić im na czytanie w moich myślach? Przyglądając mu się, zacisnęła usta. Nie, moim zdaniem masz rację. Jeśli wszyscy będziemy wiedzieć o wszystkim, to tego samego dowie się Rain, jeżeli ktoś z nas wpadnie w jego ręce. Ale jak inaczej możemy sprawdzić, czy rekruci nie są szpiegami? Wzruszył ramionami. A jeśli któryś by był, to co by to zmieniło? Każdy buntownik w czasie nieobecności w waszej siedzibie mógłby być informatorem, czy to z własnej woli, czy nie. Nowi członkowie nie będą wiedzieli wiele o waszych planach, a jeżeli zachowamy rozsądek, nie dowiedzą się o niczym więcej. Mamy nie mówić im o naszych planach? Mogliby się z tym nie pogodzić. Po co dołączać do rebelii, skoro nie ma się prawa o niczym decydować? Dostrzegą sens takiego postępowania, jeżeli wyjaśnicie im powody. Tajen spojrzał ponownie na przejście do drugiej jaskini. Nie każdy musi znać szczegóły. Niejednemu wystarczyłaby wiedza na temat głównego celu i świadomość, że macie jakieś plany. Ci, którzy będą znać konkrety, powinni zostać tu, żeby zmniejszyć ryzyko odczytania ich myśli. Albo raczej powinni przebywać w lepszej kryjówce, bez konieczności wykarmienia wszystkich tych ludzi i opiekowania się nimi. Im więcej zapasów wam potrzeba, tym częściej musicie opuszczać to miejsce, i tym większe ryzyko, że ktoś zostanie wyśledzony w czasie powrotu. Jira westchnęła. Masz rację. Nie zastanawiałam się nad tym, bo byłam zbyt zajęta, starając się ich przekonać, by potraktowali mnie poważnie. Zamilkła. dotarli do ściany jaskini. Śpię tutaj, powiedziała, wskazując na wolny kawałek podłoża pomiędzy ścianą a parą starszych ludzi, popijających parujący napój z nadkruszonych filiżanek. Do jej tobołka przytroczony był zwinięty cienki materac. Jira była gotowa na odejście w każdej chwili, jak każda dobrze wyszkolona wojowniczka z Rojhe.
Będziesz musiał wcisnąć się obok mnie. Kiwnął głową i położył swoje rzeczy obok jej pakunków.
Gdy para staruszków popatrzyła na nich, Tajen uprzejmie skinął głową. Uśmiechnęli się.
W rynnie na tyłach jaskini jest woda ze stopionego lodu. Jira wskazała na lewo. Zrobiliśmy też przegrody, żeby ludzie nie musieli myć się i załatwiać na widoku. Po posiłkach często są kolejki. Magowie na zmianę każdego dnia sprowadzają żywność. Tak, wiem, że to ryzykowne. Akurat mnie nie musisz w tej kwestii pouczać. Każda osoba lub rodzina prosi o konkretne rzeczy i troszczy się o gotowanie.
Z niewielkiego palnika, na którym para staruszków podgrzewała sobie napój, wciąż unosił się dym. Tajen podniósł wzrok. Czy w jaskini jest odpowiednia wentylacja?
Czasami jest tu trochę nadymione. Wtedy wypychamy powietrze przez tunel i tam rozchodzi się po rozpadlinie. Rozwiń materac, żebyś miał na czym siedzieć. Muszę wracać na spotkanie.
Odsunęła się o krok, zatrzymała, pochyliła bliżej i ściszyła głos.
Nie chcesz, żeby przeczytali w twoich myślach, co miałeś tamtego dnia na szyi?
Poklepała się po czole. Serce na chwilę zamarło Tajenowi w piersi. Na pewno miała na myśli torbę, w której trzymał Wellę.
I tak, i nie, szepnął. Wolałbym, żeby o tym nie wiedzieli.
Ale skoro ty wiedziałaś, zanim do nich dołączyłaś, a oni czytali w twoich myślach, to na pewno się o tym dowiedzieli.
Nie sądzę, odrzekła. Nie pamiętałam o tym, dopóki się nie pojawiłeś. Powiesz mi, co to jest?
Książka. Przewróciła oczami. Zauważyłam. Co w niej jest?
Wiedza. I wolałbym, żeby inni jej nie nadużyli. A jestem pewien, że właśnie tak by się stało, gdyby uzyskali do niej dostęp.
Jest tam coś, dzięki czemu byłoby im łatwiej pokonać Reina? Zastanawiał się chwilę, a potem pokręcił głową. Roporien nie chciałby, żeby ktoś przeczytał Wellę, gdyby zawierała informacje na temat tego, jak go pokonać, a był przecież niemal tak potężny jak Rein.
Rozumiem, że nie chcesz pozbawić się szans na niezłe dochody w przyszłości, powiedziała. Nie odezwę się słowem, pod warunkiem, że nie będziesz ukrywał swoich wynalazków i odkryć, które mogłyby pomóc nam w walce.
Dziękuję.
Mam w torbie trochę jedzenia, poczęstuj się. Jeśli poproszę, dostanę coś innego. Poza tym przydałaby ci się odrobina snu.
Naprawdę?
Kiwnęła głową, po czym odwróciła się i skierowała do drugiej jaskini. Tajen rozwinął materac i usiadł. Wyjął żuczka z torby i spojrzał na zegarek w jego grzbiecie. Od kiedy opuścił lifter, minęło niemal półtora lerackiego dnia. Odłożył insektoida, a w tobołku Jiry znalazł suszone owoce i solone orzechy. Zjadł tyle, by uciszyć burczenie w brzuchu. Znużenie, które odczuwał, było niemal bolesne i poczuł się naprawdę wspaniale, gdy w końcu się położył. Jednak rozlegające się wokół głosy nie pozwoliły mu zapaść w sen. Pośród śmiechów i protestów dzieci słyszał rozmowy. Próbował zrozumieć słowa najbliżej siedzących osób, ale mu się nie udało. Po chwili złapał się na tym, że szuka otwartych umysłów i czyta w myślach. Jak prawdziwy szpieg, stwierdził. Po chwili przeszedł go dreszcz. Jeżeli byli tu magowie potężniejsi od niego i właśnie czytali w jego myślach, mogli się dowiedzieć o umowie z Reinem. Skoro nie zgodził się, żeby ktoś zajrzał w jego umysł, bardzo prawdopodobne, że rzeczywiście ktoś go obserwował. Jeżeli tak, jeśli naprawdę jest tu jakiś potężniejszy mag, to i tak już przepadło. Spokojnie mogę się rozejrzeć.
Odległość, z jakiej dało się czytać w myślach, zależała od zasięgu maga, ale im dalej, tym trudniej było oddzielić myśli danej osoby od innych.
zwłaszcza gdy pomiędzy czytającym a jego celem było wiele innych umysłów. Skoro jednak miejsce Jiry znajdowało się pod ścianą, to pomiędzy Tajenem a buntownikami w grocie obok nikogo nie było, mógł zatem z łatwością przysłuchiwać się ich dyskusji. Rozmowa, której słuchało wiele uszu i w której uczestniczyło wiele umysłów, była jakby głośniejsza. Rebelianci rozprawiali nad sposobami umknięcia Reinowi, na wypadek gdyby dowiedział się, że podróżują na targowisko po zapasy. Podobno potrafi przenosić się szybciej niż którykolwiek inny mag i nie potrzebuje całkowicie wchodzić do danego świata, żeby przenieść się do następnego, mówił ktoś. To niemożliwe. Nawet Rein musi oddychać. Naprawdę? Spytał ktoś inny. Jest nieśmiertelny. Może nie musi. Bez względu na to, czy to prawda, czy nie, na pewno jest szybszy od nas, rzekł Ceylon. Musimy go przechytrzyć. Jeśli będziemy podróżować parami albo trójkami, możemy się rozproszyć w razie podejrzenia, że ktoś nas ściga. Nie może podążyć za więcej niż jedną osobą. No tak, powiedział poprzednik. Gdyby każdy z nas podróżował z dwojgiem nowicjuszy, którzy nie wiedzą o niczym ważnym, to mogliby służyć za przynętę i odciągnąć go, a my moglibyśmy bez kłopotu uciec. Uwagę Tajena przyciągnął znajomy umysł. Jira. Jej zdaniem nikt nie zechce dołączyć do rebelii, jeżeli miałby zostać tak bezceremonialnie poświęcony. Tajen dostrzegł jednak, że według mężczyzny, który to zaproponował, Rein raczej nie ukarałby buntowników, którzy niewiele wiedzą. Mogliby spróbować zwabić go do martwego świata, powiedział ktoś inny. Niektórzy sądzili, że tak się właśnie stało, gdy zniknął. W takim razie byli w błędzie, stwierdził Ceylon, bo inaczej nadal by się tam znajdował. Chyba że jego sprzymierzeńcy dowiedzieli się, gdzie przebywa i zgromadzili tyle magii, że przenieśli się tam i zabrali Reina. Ceylon pokręcił głową. Możemy wrócić do tematu? Rozejrzał się wokoło i popatrzył w oczy Jiry. Spięła się, a Tajen odkrył, że Ceylon często pytał ją o zdanie, gdy wyraźnie nie miała nic do powiedzenia i ignorował ją, gdy chciała coś dodać. Co o tym sądzisz, Jiro? Co powiedziałyby wojowniczki z Roihe? Żeby przed wszczęciem bitwy zbadać wszystkie możliwości, pomyślała. Ale to się w tym wypadku nie sprawdzi. Żeby wtopić się w tłum, odpowiedziała. Znaleźć gęsto zaludnione miejsce i wmieszać się między mieszkańców. Ceylon pokiwał głową. Racja. Rein nie chciałby, żeby ludzie widzieli, jak zabija niewinnych magów. Kobieta prychnęła. O ile wiem, byłby zachwycony, gdyby mógł zrobić z nas przykład. Tajena zaintrygowała głębia jej nienawiści do Reina, choć nie miała osobistych powodów, żeby aż tak go nie znosić. Poza tym w oczach jego sojuszników raczej nie jesteśmy niewinni. Pewnie nie, powiedział Ceylon. Kiedy znacząco uśmiechnął się do Jiry, stłumiła odruch spojrzenia na dwóch byłych kochanków, choć miała wrażenie, że spochmurnieli, gdy przypomniano im o związku z nią. Tajen był ciekaw, czy miała rację i zajrzał w męskie umysły. Zgodnie z przewidywaniami trafił na gniewne, pełne goryczy myśli mężczyzny o imieniu Piello. Jego duma ucierpiała, a w dodatku miał nieustającą nadzieję, że odzyska względy Jiry. Wcześniej sądził, że wymyśliła pozostałych przyjaciół, żeby wzbudzić w nim zazdrość i podtrzymać jego zainteresowanie. Z niezadowoleniem przyjął fakt, że było inaczej. Drugi, Frel, uważał, że sprowadziła przyjaciół w jedno miejsce, żeby walczyli o jej lojalność. Przygotował się na walkę, ale powiedziano mu, że konflikty wśród buntowników nie będą tolerowane. A teraz jeszcze pojawił się ten trzeci. Ten, o którym tyle mówiła i wyolbrzymiała jego umiejętności. Chociaż może nie przesadzała. Nie byłem w stanie czytać w jego myślach, a potrafiłem zajrzeć w umysł każdej innej osoby. Tajen niemal roześmiał się w głos. Najwyraźniej nie on jeden potajemnie wdzierał się w umysły buntowników. A jednak Frel widocznie nie czytał w myślach Jiry, zanim tu przybył, gdyż w przeciwnym razie wiedziałby, że zaprosiła go tutaj wyłącznie po to, by walczył z Reinem. Ale zaproszenie mnie do spania na jej materacu potraktuję jako przejaw uprzywilejowania. Powinienem jak najszybciej znaleźć sobie nowe miejsce do odpoczynku. Postanowił później porozmawiać z Jirą na ten temat. Ponownie zajrzał w myśli Ceylona i okazało się, że mężczyzna zauważył mroczne spojrzenia, którymi wymienili się rywale.
Właśnie dlatego w naszej grupie nie powinno być kobiet, pomyślał.
Ku zaskoczeniu Tajena Ceylon zaczął wspominać odrzucenie innych kobiet będących magami.
Nawet ta brzydka wojowniczka jest w stanie rozpraszać uwagę. A nie potrzeba nam takich rozpraszaczy. Lecz może dzięki temu przybyszowi znajdę jakiś sposób, żeby się jej pozbyć. Jeżeli polecę, żeby miała na niego oko w czasie każdego naszego spotkania, będziemy mieć oboje z głowy. No dzięki dwustopniowemu wtajemniczaniu rekrutów możemy wykorzystać też inne kobiety, tak aby nie sprawiały problemów.
Wątpliwości, które Tajen miał w związku ze swoim zadaniem, znów się nieco rozwiały. Ci głupcy razem wzięci nie stanowili dla Reina żadnego zagrożenia. Problem polega na tym, że nie są tu bezpieczni. Jeżeli sprowokują Reina, może się poczuć zmuszony do odwetu. Czy powinienem zachęcać ich do znalezienia bezpieczniejszego miejsca dla siebie i rodzin? Chciał zapytać Vellę, co o tym sądzi, ale wyjmowanie jej i czytanie byłoby zbyt ryzykowne. Ktoś mógłby zauważyć pojawiające się na jej kartach słowa. Na razie muszę zdobyć wśród nich pozycję, która pozwoli mi na tyle na nich wpłynąć, żeby ich powstrzymać, ale jednocześnie nie na tyle, aby myśleli, że dzięki mnie będą stanowić dla niego większe zagrożenie. Skoro Frel nie potrafił czytać tylko w jego myślach, to Tajen był wśród nich najpotężniejszym magiem, dlatego powinien podkreślić swój brak doświadczenia bitewnego, żeby nie traktowali go jako kluczowego elementu w planach walki. A gdyby zdołał ich przekonać do odesłania rodzin, miałby znacznie mniejsze wyrzuty sumienia, że musi ich szpiegować.